Chwała Panu Bogu. Rozmyślałem ostatnio nad Słowem Bożym, nad jednym fragmentem, w zasadzie kilka dni. Krążyły moje myśli, wczytywałem się, jechałem do pracy, rozmyślałem te różne przemyślenia, potem znowu wracałem do tego. Słowo tak dobrze znane, bracia i siostry. To, co zaraz za moment przeczytamy, to doskonale znacie. Nieraz czytaliście, nieraz słyszeliście zwiastowanie na ten temat. Natomiast przyznam się, że bardzo mocno tak dotknęło mojego serca. Bardzo wiele takich miałem przemyśleń i postaram się. Wiele prawd odkryłem, niektóre po raz pierwszy, niektóre na nowo. I tym będę chciał się z wami podzielić, na ile będę mógł to wynurzyć po prostu, co czuję, co przeżywałem, kiedy czytałem ten fragment Słowa Bożego. Ale na początek, zanim otworzymy Słowo Boże, to taką jedną refleksję chciałbym zachęcić, skłonić was, żebyśmy sobie jedną rzecz przypomnieli z naszego życia. Czy kiedyś przyszło nam zmagać się z wiatrem? Czy było tak w naszym życiu, że może szliśmy gdzieś, wiał straszny wiatr, wichura była, ciężko było iść, jakie uczucia nam towarzyszyły, może znajdowaliśmy się gdzieś, może jadąc rowerem, może pływając gdzieś na jeziorze, morzu, zerwał się wiatr, ciężko było nam pływać, czy jakąś łódką, czymkolwiek, bracia i siostry. Jakieś doświadczenie takie właśnie z wiatrem. To nam, jeśli sobie przypomnimy, czy coś takiego było, to nam trochę pomoże, myślę, tak zrozumieć taką też jedną postawę i przeżycie. Mi w moim życiu to nieraz się zdarzało. Czasem dziwna rzecz, bo jadąc samochodem, czasem jest tak wielki wiatr, że trudno jest jechać. Trudno nad tym wszystkim zapanować, trzeba jechać bardzo ostrożnie. A wydawałoby się, że tutaj żadnego wysiłku w to nie trzeba wkładać, a jednak jest ogromnie niebezpiecznie. Więc wiatr jest pewnym takim przeciwnikiem, sprawia trudności, sprawia nieprzyjemności, sprawia, że jest niebezpiecznie, może być niebezpiecznie, a zwłaszcza kiedy to się dzieje na wodzie. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział. Tutaj mamy taki właśnie fragment, który opowiada o zmaganiu na wodzie, ale nie tylko. Ale nie tylko o zmaganiu, i to chciałbym, bracia i siostry, abyśmy ten fragment Słowa Bożego sobie przypomnieli. 14 rozdział Ewangelii Mateusza, od wersetu 22, czytamy następujące słowa. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lud. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić, a gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów, wiatr bowiem był przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr, odpowiadając mu, rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się. I gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc, Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc, zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Tak jak wspomniałem, fragment znany nam wszystkim z pewnością bardzo dobrze. Myślę, że niejednokrotnie czytany i analizowany. Natomiast, bracia i siostry, chciałbym 24 werset. To jest od tego właśnie wersetu zacząć i tak analizować poszczególne właśnie wersety tego fragmentu. Mówi Słowo Boże, że łódź miotana przez fale oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr był bowiem przeciwny. Ta sama historia opisana jest jeszcze w dwóch Ewangeliach, w Ewangelii Marka i w Ewangelii Jana. Troszeczkę ewangeliści opisują i pokazują nieco z innych stron właśnie ten fragment Słowa Bożego. Jedni skupiają się na pewnym wydarzeniu, inni na czym innym. I tak czytając te wszystkie fragmenty, możemy ubrać je w całość, możemy mieć ten obraz takiej całości. Nie będziemy czytali teraz tych wszystkich miejsc. Zachęcam do tego, aby zagłębić się, przeczytać, przeanalizować na spokojnie, kiedy będziemy w swoich domach. Te trzy miejsca właśnie, ten sam opisujące praktycznie to samo zdarzenie. Tutaj w Ewangelii Mateusza jedynie rozszerzony jest o apostoła Piotra, który wychodzi z łodzi i idzie do Pana Jezusa. W pozostałych dwóch miejscach tego nie znajdziemy. Mowa jest też o odległościach, jakie tutaj dzieliły właśnie, gdzie ta łódź się znajdowała. Tutaj czytamy, że było to wiele stadiów. W jednej z Ewangelii jest bardziej to doprecyzowane. Ja bardzo lubię, wiecie, kiedy czytam, że coś jest oddalone o wiele stadiów, no niewiele mi to mówi, tak? Nie wiedząc, jaka to jest rzeczywiście miara. Lubię sobie to przeliczyć i spojrzeć, zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda. Więc te stadia, o których tutaj jest mowa w Ewangelii, zdaje się, Jana, jest to bardziej doprecyzowane w tym szóstym rozdziale. Tak, około 25 do 30 stadiów od brzegu. Myślę, że nadal niewiele nam to mówi. 25-30 stadiów. To jest odległość około 4 do 6 kilometrów. 4 do 6 kilometrów. Myślę, że teraz już jest trochę jaśniej. Możemy zobaczyć, jak daleko była oddalona łódź od brzegu. I ten właśnie fragment mówi, ten werset mówi, że łódź była miotana falami. Była miotana falami. Te inne fragmenty, które opisują to zdarzenie, opisują, że uczniowie byli tym już zmęczeni. Oni walczyli z falami. Oni walczyli na morzu. Walczyli kilka kilometrów od brzegu, a to była noc. A Słowo Boże mówi i pokazuje, że to wszystko działo się też w nocy. I ja myślę, że to są bardzo ważne też opisy, które na coś chce nam Słowo Boże wskazać. Chce, abyśmy nad czymś się właśnie zatrzymali i coś zobaczyli. Na razie widzimy grupę ludzi, którzy się zmagają z żywiołem. Będąc zdani w zasadzie tutaj na swoje te umiejętności, na ten kawałek drewna, którym płyną i te fale, które mogą być większe, mogą być mniejsze, jest walka. Jest trudność, jest ciemno, jest noc. Są właśnie przeciwności. Tutaj bym się na moment zatrzymał, bracia i siostry, bo gdyby Słowo Boże tylko chciało nam zwrócić uwagę, pokazać jakieś wydarzenie, myślę, że byłoby to niewiele. Myślę, że to by było niewiele, ale kiedy czytam ten fragment, przychodzi mi na myśl właśnie, szukam tych odniesienia do mojego życia. Co mogą symbolizować właśnie te fale? Co mogą symbolizować, co może symbolizować właśnie ten wiatr? Myślę, bracia i siostry, że jak spoglądamy na nasze życie, to ten wiatr, to te fale, to mogą symbolizować, wręcz symbolizują rozmaite przeciwności, które mają miejsce w naszym życiu. Rozmaite przeciwności, z którymi przychodzi nam się niejednokrotnie zmagać. Ale przeciwności tak bardzo podobne są do tego wzburzonego morza, do tych wzburzonych właśnie, do tych piętrzących się fal. Mają to do siebie, że one się na jakiś czas wzbijają, że one występują przez jakiś czas. To nie jest tak zawsze, że życie człowieka to są ciągłe burze nieustające i nieustające. Tak podobnie jak na morzu. Nie jest tak, że ciągle jest jakaś burza. Ona się zrywa. Jest jakiś taki czas, jest taki zryw i trwa to różnie. Raz krócej, raz dłużej, ale też przychodzi właśnie ten czas uspokojenia, przychodzi też ten czas wyciszenia. To jest, myślę, że ważne z naszego punktu widzenia, abyśmy tak umieli spojrzeć na sytuacje, które mają miejsce w naszym życiu, na trudności, przeciwności i te rozmaite doświadczenia, które w życiu przychodzi nam przechodzić, które mają miejsce w naszym życiu, żebyśmy jednak starali się dostrzec, że one mają swój kres, że każde takie przeżycie, doświadczenie, ono ma gdzieś swój koniec, że to nie jest tak, że to tak zawsze będzie i tak zawsze być musi. Tak przynajmniej doświadczenie, myślę, naszego życia pokazuje, że po burzy przychodzi taka cisza, przychodzi wyciszenie. Zazwyczaj często pojawia się też tęcza i przychodzi taka też błogość. No ale kiedy znajduje się człowiek w tej walce, ale kiedy człowiek znajduje się właśnie w tym wszystkim, to może mieć różne przemyślenia. To może mieć bardzo różne właśnie doświadczenia. I my widzimy właśnie uczniów, którzy w takiej sytuacji się znajdują. Oni walczą, oni są w walce, ale nagle dzieje się coś niespodziewanego. Dzieje się coś niespodziewanego. Nagle pojawia się On. Nagle pojawia się Jezus. Tam na środku tego morza, tam w tym właśnie, w tej odległości, 25 werset mówi, a o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Tutaj znowu się zatrzymamy, czwarta straż nocna, ten podział czasu, ja go się uczę cały czas, bo to jest taki trochę skomplikowany, dzień inaczej podzielony, noc inaczej podzielona, te godziny to takich odpowiedników nie mają jak w tym naszym właśnie kalendarzu. Natomiast czwarta straż nocna to jest pewien okres czasu. Od godziny trzeciej w nocy do świtu. Czyli jest to taki przedział czasu. Zobaczmy teraz, w jakim miejscu się znajdujemy i w jakim czasie. W jakim miejscu już widzieliśmy. Ale teraz widzimy czas. Trzecia, czwarta, może trochę później godzina. Więc jest to tak wyraźnie określone i przedstawione. I tak sobie myślałem właśnie, Słowo Boże pokazuje, że Pan Jezus wyruszył. Wyruszył do swoich uczniów, ale poszedł właśnie, wybrał się piechotą. Wiecie, to jest dla mnie niesamowite. Tak siedziałem jeszcze przed momentem, nad tym rozmyślałem. Myślę, jakie to jest niesamowite. Wzburzone morze, wzburzone, piętrzące się fale, wiejący gwałtowny wiatr. To wszystko opisuje Słowo Boże, wichura. Pan Jezus wybrał się w podróż, pieszo. No, szedł, co prawda, po morzu. Szedł, co prawda, po tych falach, szedł po tej wodzie, ale wybrał się w taką pogodę, w taką wichurę, w takich okolicznościach. I to, co mówi Słowo Boże, i on tak wspaniale tutaj pokazuje, 25 werset. I przyszedł Jezus do nich. Jezus wiedział, gdzie oni się znajdują. To jest morze, bracia i siostry, to chciałbym to kilka razy podkreślić. To jest noc, jak widzimy. Jest wzburzony, tam nie ma, to nie jest nic takiego łagodnego, przyjemnego w swoim opisie i w przeżyciu. Ale jest grupa osób, ale jest grupa ludzi, którzy coś przeżywają. I Pan Jezus, nie bacząc na to, idzie do nich. I Słowo Boże mówi i pokazuje nam, że Jezus idzie do nich. I to jest dla mnie taka wspaniała prawda, że gdzie Pan Jezus właśnie widzi nas w naszym często właśnie doświadczeniu, często właśnie w naszych przeżyciach. I jest gotów właśnie, aby przyjść. Jest gotów, aby wyciągnąć swoją dłoń. Jest gotów, aby przyjść, aby właśnie ulżyć. Jest gotów, aby przyjść, aby ukoić. Jest gotów, aby przyjść, aby wesprzeć, aby uspokoić. I to się właśnie dzieje. I o tym czytamy w tym fragmencie Słowa Bożego. Uczniowie, kiedy widzieli idącego człowieka, myśleli, że to zjawa. Przestraszyli się, no bo kto mu by do głowy przyszło? Kogo można spotkać na środku jeziora jeszcze idącego po wodzie? Kogo można spotkać? Więc z takiego strachu wyrwało się, mówi im Słowo Boże, pokazuje, że ze strachu krzyknęli. Ze strachu krzyknęli, myśleli, że jest to zjawa. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, 27 werset. Jakie wspaniałe słowa, które wyszły z ust Pana Jezusa. Ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. Bracia i siostry, pomyślmy, jak wiele takie słowa mogą wnieść w nasze życie właśnie pokoju. Jak wiele takie słowa mogą wnieść takiego ukojenia, takiego wyciszenia właśnie dla naszej duszy, która może znajdować się w takim właśnie położeniu, gdzieś skołatana, zmęczona walką. Czasem jest tak, że opadają ręce, czasem jest tak, że wiara człowieka się też załamuje. I Pan Jezus widzi. Widzi to zmaganie. Pan Jezus widzi tą walkę. Pan Jezus widzi ten bój i przychodzi, pokonuje właśnie tutaj tą drogę, pokonuje ten dystans, przychodzi do tych swoich uczniów, których tam zastaje i do których mówi, ufajcie. Ja jestem, nie bójcie się. To jest bardzo głęboka myśl i bardzo głęboka wypowiedź, która tutaj właśnie pada z ust Syna Bożego. I którą, jestem głęboko przekonany, pragnie Pan Jezus skierować też i dzisiaj do każdego jednego serca. Tylko ważne, abyśmy je otworzyli i ten głos usłyszeli. Abyśmy usłyszeli nie tylko swoimi uszami, ale też i w swoim wnętrzu, ale też i w swoim sercu. Usłyszeć te słowa, ufaj, ja jestem, nie bój się. Ufaj, ja jestem, nie bój się. Tak Pan Jezus właśnie mówi bardzo wyraźnie, tak bardzo jednoznacznie, ja jestem. Kiedy On mówi, ja jestem, daje tą gwarancję swojej obecności. Gwarancja obecności Jezusa Chrystusa dla człowieka wierzącego to jest najwyższy powód. do radości, do szczęścia, takiej błogości, wiedzieć, że Jezus Chrystus jest przy mnie, wiedzieć, że On jest ze mną, wiedzieć, że On mnie nie pozostawi, że On mnie nie porzuci, że On mnie nie odtrąci. Szczególnie wtedy, kiedy potrzebuję Jego pomocy. Szczególnie wtedy, kiedy walczę, kiedy zmagam się z jakąś trudnością, kiedy zmagam się z jakąś przeciwnością w swoim życiu. Jakie to cudowne usłyszeć ten głos: nie bój się. Pomyślmy, drodzy zgromadzeni, ile razy właśnie w naszym życiu przychodzi lęk. Taki zwyczajny ludzki lęk. Mamy jakieś przeżycie, mamy jakieś doświadczenie. Boimy się konsekwencji, co może się wydarzyć. Potrafimy pewne rzeczy przewidzieć, a oczyma wyobraźni to wiecie, to się dużo, dużo więcej widzi. I ta wyobraźnia potrafi potęgować wszelki lęk. Nasza wyobraźnia potrafi jeszcze potęgować właśnie strach, który zaczyna właśnie ogarniać nas. Potrafi tak nam właśnie, potrafi tak wyobraźnia działać na człowieka, że zaczyna się bać. Zaczyna się bać tego, co może się wydarzyć później. Zaczyna się bać tego, jakie mogą być dalej konsekwencje, jak dalej ta sprawa się ułoży, jak dalej się ta sprawa potoczy. Przychodzi coś takiego jak strach, przychodzi coś takiego jak obawa, przychodzi coś takiego jak lęk. Pan Jezus jest lekarstwem na wszelki strach, na wszelki lęk i na obawę. I mówi właśnie te słowa: ufaj, ja jestem, nie bój się. Ufaj, ja jestem, nie bój się. Pomyślmy właśnie, kiedy w naszym życiu przydarza się, może przydarzy się, przyjdzie może na nas właśnie takie poczucie lęku, takie poczucie właśnie strachu, jakiejś niepewności, otwórzmy, przypomnijmy sobie Słowo Boże, które mówi Jezus Chrystus: ufaj, ja jestem, nie bój się. Ufaj, ja jestem, nie bój się. Jesteśmy Jego dziećmi, jesteśmy Jego własnością. On naprawdę ma troskę o swój lud. On naprawdę ma troskę i staranie o swoje dzieci. Nie zapominajmy nigdy tej głębokiej prawdy, która mówi o Bożej miłości, o Bożej opiece i o Bożej trosce. I tutaj Słowo Boże nam właśnie pokazuje, jak Pan Jezus przychodzi, aby ukoić, aby nie tylko pomóc, ale też właśnie ukoić to rozkołatane serce. Ciekawym wydarzeniem jest to, co czuje Piotr, to, co przeżywa Piotr w swoim sercu. To tak z takim przeczytałem zainteresowaniem. Tak sobie pomyślałem, Piotr wykorzystał sytuację. Widział autentyczny cud, był świadkiem wspaniałego cudu. Złamane prawa fizyki na jego oczach. Widzi idącego Pana Jezusa po wodzie. I rodzi się w jego sercu myśl, rodzi się w jego sercu pragnienie. Też bym tak chciał. Też bym chciał doświadczyć takiego cudu. Nie wiem, bracia i siostry, czy mieliście kiedyś taką myśl, czy nie, że chcielibyście naprawdę doświadczyć jakiegoś cudu w swoim życiu. Tutaj nie była sprawa życia i śmierci. To nie była sprawa życia i śmierci. To było pragnienie, które apostoł Piotr miał w sobie. Może potrzebował pewnego utwierdzenia też w wierze. Różne możemy mieć tutaj przemyślenia na ten temat. Natomiast faktem jest, że on, jako jedyny, którego Słowo Boże opisuje, może inni o tym myśleli, a zabrakło im odwagi, nie wiem, trudno jest na ten temat coś powiedzieć. Ale to na czym możemy się oprzeć, to, co wypowiedział apostoł Piotr. I mówi: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Tak też się nad tym zastanawiałem. Jakie to ma znaczenie? O co tutaj w tym wszystkim chodzi? Tak przejść się, żeby się przejść, to może było cały czas wzburzone. Ten wiatr jeszcze nie ustał. Ten wicher, on cały czas wiał. A Piotr chciał doświadczyć cudu. Chciał doświadczyć właśnie czegoś takiego wyjątkowego i nie wahał się o tym powiedzieć Panu Jezusowi. Nie wahał się. To co pomyślą jego towarzysze, co pomyślą jego pozostali uczniowie, nie było takie istotne. Powiedział: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Zwróćmy uwagę, jak tutaj zaznaczył właśnie apostoł Piotr. Każ mi przyjść do siebie po wodzie. Pan Jezus tak śmiało stoi i odpowiada: przyjdź. Jedno słowo. Zaprasza, przyjdź. Piotr wychodzi z tej łodzi. Wychodzi z łodzi i idzie po wodzie. Szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. przeszedł jakiś odcinek apostoł Piotr, wyszedł z łodzi. Co to pokazuje, bracia i siostry? Ja myślę, że właśnie czasem zakrada się w naszych umysłach coś takiego, że aby doświadczyć cudu od Boga, to trzeba być nie wiadomo kim, mieć jakie nie wiadomo jakie przywileje, względy u Pana Boga, że to my nie jesteśmy tak naprawdę godnymi, aby jakiegoś cudu w swoim życiu doświadczyć i tak dalej, i tak dalej. I dla bezpieczeństwa może lepiej nic nie powiedzieć. Podczas gdy Słowo Boże pokazuje, że w tak błahej sprawie Piotr mógł być uczestnikiem, przeżyć i doświadczyć cudu. Przeżyć i doświadczyć cudu, by móc innym opowiadać: słuchajcie, ja też szedłem po wodzie. Widziałem Jezusa, który szedł, ale też ja po tej wodzie szedłem. To pokazuje właśnie, gdyby on dalej był w tej łodzi, nie przeżyłby tego cudu. Łódź to takie pewne właśnie przywiązanie do tych różnych naszych myśli, skojarzeń, refleksji i tak dalej, i tak dalej. Coś, co często nas blokuje, coś, co często nas gdzieś tak bardzo mocno jednak hamuje i trzyma przed tym, aby przeżywać i doświadczać Bożą łaskę w swoim życiu, aby przeżywać właśnie Boże błogosławieństwo, aby doświadczać autentycznych cudów w naszym życiu. Mamy czasem jakąś taką wewnętrzną blokadę i hamulec, podczas gdy Słowo Boże pokazuje tutaj, że powinniśmy się jej pozbyć. Nie chodzi mi oczywiście, jestem bardzo daleki od tego, aby przeżywać cud dla przeżycia cudu. To zupełnie nie w tym kierunku chcę się podzielić. Ale kiedy rzeczywiście i autentycznie niejedna sytuacja w naszym życiu jest taka, że czasem to wypowiadamy, ale czy z wiarą, że tylko cud może to zmienić, to jakiś cud musiałby się stać, żeby to czy owo w moim życiu się zmieniło. To musiałby być jakiś cud. Myślę, że kiedybyśmy powiązali to z naszą wiarą, to rzeczywiście nie byłoby chyba, ale byłoby to naszym przeżyciem i świadectwem. Gdyby właśnie to powiązać z wiarą w żywego Boga, w Jego łaskę, w Jego dobroć i w Jego miłość. I tak jak widzimy właśnie, apostoł Piotr wyszedł z tej łodzi, przyszedł do Pana Jezusa. Przyszedł i stanął obok Niego. I nagle wydarzyło się coś bardzo niesamowitego. Nagle znowu dzieje się coś zupełnie niespodziewanego. Piotr rozgląda się dookoła i zaczyna tonąć. 30 werset mówi: a widząc wichurę, zląkł się. Widząc wichurę, zląkł się i zaczął tonąć. Zobaczmy teraz, bracia i siostry, Pana Jezusa, który stoi, jest wichura, stoi na tym wzburzonym morzu, stoi przy nim Piotr, są gdzieś niedaleko uczniowie w tej łodzi i Piotr, który wyszedł już i przeszedł pewien odcinek, doświadczył tego cudu, nagle jednak spogląda dookoła i znowu to przychodzi właśnie te różne myśli. Przychodzą i dochodzi do jego świadomości. Tu się dzieje coś przecież niemożliwego. To wszystko jest niemożliwe. Nagle przychodzi wichura. No przecież wichura niesie ze sobą określone konsekwencje. Zwłaszcza kiedy to się dzieje na morzu. I tak ta świadomość po prostu uderzyła go, że zaczął tonąć. Że zaczęło nagle być wszystko tak, jak było wcześniej. Nagle Piotr zaczyna zwyczajnie tonąć. Mógł trwać, mógł wrócić i do tej łodzi. Ale jednak tak się nie stało. Piotr zaczął tonąć. Nie spodobało się to Panu Jezusowi. Ta postawa się Panu Jezusowi nie spodobała. I Słowo Boże mówi o tym bardzo wyraźnie. W wersecie 31 Pan Jezus mówi do niego: o małowierny, czemu zwątpiłeś? O małowierny, czemu zwątpiłeś? Tyle już uczynił apostoł Piotr. Pomyślmy, bracia i siostry, czy czasem w naszym życiu nie jest, że potrafimy przejść duży odcinek, potrafimy dużo znieść i wytrzymać, podczas gdy wydaje się, że już zostaje naprawdę niewiele, a tu przychodzi zwątpienie, przychodzi jakieś załamanie, przychodzi jakaś, wkrada się niewiara i nagle trzeba zaczynać od nowa. I nagle trzeba zaczynać od nowa. Jak to właśnie chwiejna jest ta nasza konstrukcja. Jak to często jesteśmy właśnie tacy chwiejni. Pan Jezus tutaj mówi: małowierny, czemu zwątpiłeś? Ale zanim te słowa wypowiada, dzieje się też coś bardzo ciekawego. Bo kiedy Piotr zaczyna tonąć, on woła: Panie, ratuj mnie. Panie, ratuj mnie, bracia i siostry. Pomyślmy również o tych słowach. Jakie to jest wołanie serca. które powinno też niejednokrotnie z naszych serc się wydobywać, kiedy rzeczywiście widzimy, że zaczynamy tonąć, że jest z nami źle, że nie jest dobrze, że nie układa się, że może jest nawet dramatycznie. Po prostu zawołać do Jezusa: Panie, ratuj mnie. Potrzebuję ratunku, potrzebuję pomocy, potrzebuję Twojego wsparcia. I co się dzieje? 31 werset. A Jezus zaraz wyciągnął rękę. Bracia i siostry, popatrzmy na to z tej takiej duchowej strony. Słowo Boże mówi: a Jezus zaraz wyciągnął rękę. Jezus wyciągnął swoją rękę, uchwycił Piotra i go wydobył. Jezus uchwycił go i go wyciągnął z tego właśnie, z tej toni. Podał mu swoją dłoń i go uchwycił. Jakie to jest wspaniałe, jakie to jest cudowne, kiedy tak właśnie czytam Słowo Boże. Tak sobie pomyślałem, Pan Jezus jest, wybaczcie, tak powiem, tak mi się to rysuje i tak pasuje. Pan Jezus jest na wyciągnięcie ręki. Tak blisko na wyciągnięcie ręki. Zobaczmy, jaka to jest odległość, wyciągnięcie ręki. On jest na wyciągnięcie Twojej ręki, bracie i siostry. Na wyciągnięcie ręki. Może często tego sobie właśnie nie zdajemy z tego sprawy. To nie jest historia jakaś wyssana z palca. To nie jest jakaś fikcja. To nie jest żadna metafora, żadna przenośnia. To nie jest żadne podobieństwo, to co czytamy teraz. To są fakty, które rzeczywiście wydarzyły się około 2000 lat temu, tam na Morzu Galilejskim. To rzeczywiście miało miejsce. Tam to się wydarzyło. Tam był apostoł Piotr. Tam był Pan Jezus. Tam Piotr zaczął tonąć. Tam Piotr zawołał: Panie, ratuj mnie. I tam Jezus wyciągnął swoją dłoń i go wyciągnął z tej wody. Wyciągnął go i podał mu swoją dłoń. Wyciągnął go i uratował go, bo On jest tym, który miłuje, bo On jest tym, który kocha, bo On nie chce zguby człowieka, nie chce śmierci człowieka, nie chce tragedii. Nie chce Pan Jezus. I pomógł w taki sposób apostołowi Piotrowi. I zaraz, chociaż po tym wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, Pan Jezus dodał: Piotrze, dlaczego jesteś takiej małej wiary? Dlaczego zwątpiłeś? To się nie musiało tak skończyć. Ale pomimo tego, że Piotr zwątpił, pomimo tego, że się zachwiał, pomimo tego, że on stał przy Panu Jezusie, stał tak właśnie blisko Niego, to wszystko zaczęło się załamywać i doszedł właśnie do tego momentu. Ale nie zrezygnował. Tak jak wcześniej wołał: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Tak widzimy Piotra, który woła: Panie, ratuj mnie. Panie, ratuj mnie. Jaka by nie była, bracia i siostry, drodzy zgromadzeni, okoliczność, sytuacja w naszym życiu. Zobaczmy, ile z tej historii, tak dobrze znanej, możemy się właśnie nauczyć. Ile możemy sobie wspaniałych prawd przypomnieć, a ile z nich powinniśmy sobie właśnie też i przyswoić. Ile powinniśmy z tego też przyswoić. I tak podsumowując, kończąc tą moją usługę, te moje przemyślenia, refleksje, którymi z Wami się dzielę, takich właśnie tych kilka punktów podsumowania sobie zaznaczyłem. Chciałbym je podkreślić i chciałbym je przypomnieć. W naszym życiu nie brak jest właśnie przeciwności, nie brak jest trudności, nie brak jest sytuacji, którymi przychodzi nam się zmagać. I trzeba, jak to się tak obrazowo powiedzieć, trzeba wiosłować, trzeba się natrudzić. Bardzo ważna rzecz, żeby nie rezygnować. Bardzo ważna rzecz, czego uczy nas Słowo Boże, żeby nie rezygnować. Nawet jak jest zimno, nawet jak jest ciemno, nawet jak jest to środek nocy, aby nie rezygnować, kiedy trzeba iść pod wiatr, kiedy trzeba płynąć pod prąd. Słowo Boże uczy nas, żeby nie rezygnować. Zobaczmy, Pan Jezus doszedł do swoich uczniów. On do nich przyszedł. On przyszedł nie bacząc na godzinę, nie bacząc na okoliczności, na prawa natury, fizyki i tak dalej. Nie baczył na to, po prostu do nich przyszedł. Druga myśl, druga bardzo ważna rzecz to jest taka, aby ufać, aby wierzyć, aby ufać Jezusowi, ufać do końca. I nie poddawać się lękom, nie poddawać się strachowi. Pan Jezus tak wyraźnie mówi: ufaj, ja jestem, nie bój się. Ufaj, ja jestem, nie bój się. To takie zdanie, które uważam, że powinno głęboko wryć się w nasze serca. Powinniśmy głęboko je nosić. Pan Jezus mówi: ufaj, ja jestem, nie bój się. Jezus przyjdzie z pomocą. Jezus przyjdzie specjalnie dla mnie bądź dla Ciebie, bracie, siostro. Przyjdzie specjalnie dla mnie lub dla Ciebie. Ja w to głęboko wierzę. Kiedy będę Jemu ufał, kiedy będę Go oczekiwał, kiedy będę z Nim żył. Tylko tylko ufać i tylko wierzyć. Kolejna myśl to właśnie ta dotycząca cudów, dotycząca takich przeżyć. Nie myślmy, że one są zarezerwowane dla jakiejś elity, dla kogoś wyjątkowego. Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Chwała naszemu Panu. Wczoraj i dzisiaj i na wieki. Dzisiaj mamy dzisiaj i Jezus jest ten sam dzisiaj. To pragnie, abyśmy doświadczali Jego łaski, abyśmy doświadczali Jego pomocy. Tylko oderwijmy się czasem od tej, wyjdźmy z tej naszej łodzi. Wyjdźmy czasem z tej naszej łodzi. Przyjdźmy po prostu do Pana. Po prostu przyjdźmy do naszego Pana. Powiedzmy Mu, czego chcemy. Tak wyraźnie, tak otwarcie i prosto, jak ujął to Piotr. W bardzo krótkich słowach. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Bardzo dokładnie, wyraźnie, jednoznacznie sprecyzowane pragnienie i oczekiwanie. I odpowiedź równie krótka i precyzyjna. Przyjdź. Równie krótko Pan Jezus odpowiada, bardzo konkretnie. Jestem przekonany właśnie, czytając Słowo Boże, że Pan Jezus bardzo lubi, kiedy my tak konkretnie, konkretne rzeczy, o konkretne się modlimy, konkretne rzeczy nazywamy po imieniu, tak jak z naszymi grzechami, z wyznaniem. Boże, przebacz mi wszystkie moje grzechy. Cóż to jest za wyznanie? Wyznanie grzechów to nazwanie tego właśnie po imieniu. Co zrobiłem? Przyznanie się. Zgrzeszyłem, zrobiłem to, to, to czy to. Podobnie rzecz ma się właśnie z innymi rzeczami i sytuacjami w naszym życiu. Właśnie nazwanie konkretnie, czego potrzebuję, czego oczekuję. Nie budowanie jakichś skomplikowanych, zawiłych, pięknych takich zwrotów teologicznych do Pana Boga. On tego nie potrzebuje tak naprawdę, bracia i siostry. Czasem zdarza się właśnie słyszeć, czasem ludziom się wydaje, że poprzez takie właśnie dodanie tego i tego upiększenie, to że to coś zmienia. Krótko. Zwięźle i konkretnie, czego potrzebujesz, czego oczekujesz, z tym przyjdź do Pana i to Jemu powiedz. Tak właśnie konkretnie, jak uczy nas Słowo Boże i jak nam właśnie pokazuje, choćby w tym fragmencie. I ostatnia rzecz, kiedy faktycznie zdarzy się, że będziemy mieli poczucie, że toniemy, że jest z nami bardzo, bardzo źle, że zagłębiamy się, że po prostu toniemy. Co wtedy? Poddać się? Rozłożyć ręce? Czekać, co będzie dalej? Przenigdy. Boże Słowo mówi, zawołaj do Jezusa. Jakaby to nie była sytuacja, po prostu zawołaj. Panie, ratuj. Kogo? Panie, ratuj mnie. Zwróćmy uwagę, jak Słowo Boże mówi, jak nam konkretnie pokazuje. Panie, ratuj mnie. Tu chodzi o mnie, tu chodzi o moje życie, o moją sytuację. Może chodzi o moje zbawienie, może widzę, że mnie ciągnie, wciąga mnie ten wir grzechu. Wołaj do Jezusa. Panie, ratuj mnie. Panie, ratuj mnie. Przekonany jestem, że jak do Piotra, tak i do każdego z nas. Pan Jezus przyjdzie, kiedy szczerze do Niego zawołamy, kiedy szczerze do Niego przyjdziemy, kiedy będziemy Go szczerze w naszym życiu pragnęli. To tyle, co chciałbym właśnie na temat tego słowa, czym chciałbym się podzielić. Ufam, bracia i siostry, że i z tej nauki skorzystamy, że i z tej nauki Słowa Bożego, i tych konkretnych właśnie zdarzeń, opisów, i to jest tak jak instrukcja dla nas, bardzo, bardzo dokładna. Chcielibyśmy z niej korzystać. Po to dane jest nam Słowo Boże, abyśmy z niego korzystali. Nie tylko nauczyli się, czy przypomnieli o jakiejś historii, która miała miejsce kiedyś tam, w jakimś miejscu, w jakimś czasie. Ale żebyśmy umieli odczytać ją i zastosować właśnie w swoim prywatnym, w swoim osobistym życiu. Bo to przecież walczymy o nasze życie. Tu chodzi o nasze zbawienie. Tu chodzi o naszą relację z Bogiem. Tu chodzi o to, abyśmy jak najbliżej Pana, jak najwięcej Jego, aby było w naszym życiu. Dlatego nie rezygnujmy. Kiedy przyjdą trudności i doświadczenia, kiedy będą przeciwności, nie rezygnujmy, nie poddawajmy się, ale módlmy się, poruszajmy się łasce naszego Pana i oczekujmy Jego błogosławieństwa, i Jego pomocy, i Jego wsparcia. Niech wszystkich nas dobry Pan błogosławi. Niech dodaje nam siły, niech dodaje nam wsparcia. Chciałbym, żebyśmy zakończyli to nasze zgromadzenie wspólną modlitwą. Każdy z nas coś w swoim życiu przeżywa. Każdy z nas w jakimś innym stanie się znajduje. Jeden jest może bardziej radosny, to niech dziękuje Bogu, niech Go uwielbia. Ktoś, kto znajduje się w przeżyciu czy doświadczeniu, niech wzywa imienia Pańskiego, niech szuka Bożego oblicza. A jeśli jest ktoś, bracia i siostry, kto potrzebowałby w jakiś szczególny sposób wsparcia zboru, takiej właśnie wspólnej modlitwy, to kiedy będziemy się modlić, to proszę podejść tutaj do przodu, podejdziemy, będziemy modlić się również i wspierać jako bracia i jako zbór te osoby, tą osobę czy te osoby, które właśnie może w jakiś szczególny sposób potrzebują takiego Bożego dotknięcia i Bożej pomocy. Wszyscy ugnijmy swoje kolana, jeśli ktoś będzie w trakcie modlitwy, proszę wyjść, a my wzywajmy imienia Pańskiego, wywyższajmy, uwielbiajmy naszego Pana, szukajmy Jego oblicza. Alleluja.